This is the continuation of our preaching class, which I think we began 6 months ago.
To jest tak, kontynuacja naszych zajęć na temat głoszenia, które się zaczęły 6 miesięcy temu chyba.
How many were here 6 months ago?
Kto z was był tu 6,5 roku temu?
Good, good, good. About half of us, good.
Już połowa z nas.
So, my brother Adam was saying that maybe we should move to Poland.
Ja już mówiłem mu, że powinien się przeprowadzić z żoną do Polski może.
I think we might qualify.
Może się zakwalifikujemy się.
For Christmas my wife bought me a DNA ancestry test.
Żona mu na święta kupiła taki test DNA. Można kupić takie coś, żeby swoich przodków, tak? Tam odkryć.
They give you a little scientific tube.
Dają taką próbówkę tam.
And you spit into it.
Trzeba tam napluć do tej próbówki.
Put a cap on it.
Zakryć.
Send it to the laboratory.
Wysyła się to do laboratorium.
And it comes back and it tells you all about your ancestry.
I potem wraca analiza tego DNA i pokazuje, z których rejonów świata, prawda, pochodzą przodkowie twoi.
And the stories are very humorous about how people are surprised where they actually ancestors came from.
I często ludzie są bardzo zdziwieni, skąd ich rodzina tak naprawdę pochodzi.
I only had one surprise
ja
in my ancestry.
Jedną niespodziankę miałem w tym.
I'm over 50% Scandinavian.
Ponad 50% pochodzi ze Skandynawii.
But when the test came back, I learned that I am 10%.
Ale w 10% się okazałem
Polish.
Polakiem. 10% so, DNA występuje w Polsce najczęściej.
From tak. One Pole to my fellow Poles.
Więc tak jak Polak do Polaków. Z potopu szwedzkiego.
So, this Scandinavian is moving up in the world.
Więc ta Skandynawia i Polska przez świat kroczą. Tak.
So, what we want to talk about is expository preaching.
Chcemy nadal mówić o tym głoszeniu ekspozycyjnym.
And expository preaching is a special kind of preaching.
To jest szczególny rodzaj głoszenia.
In English, hey Alex. In English, expository means to explain.
W języku angielskim to ekspozycyjny znaczy wyjaśniający.
So expository preaching is simply explaining the biblical text.
Więc podstawowy sens tego słowa jest taki, że wyjaśniamy tekst biblijny.
So when we preach from the Bible, we preach from the Bible.
Więc kiedy głosimy z Biblii, to głosimy z Biblii.
Instead of telling stories, preaching topically.
Tak, zamiast opowiadać jakieś historie, czy głosząc jakieś tematy.
Why would we want to preach from the Bible?
Dlaczego chcielibyśmy głosić z Biblii?
Because the Word of God is where the power is.
Ponieważ tam jest Boża moc.
God promises supernaturally to bless expository preaching.
Bóg obiecuje ponadnaturalne błogosławieństwo takiemu sposobowi głoszenia.
Expository preaching does what nothing else can do.
To, co czyni takie ekspozycyjne głoszenie, to nic innego tego nie czyni.
Look at Romans 9 with me.
List do Rzymian, 9 rozdział, zobaczcie.
Romans 9, Paul is speaking very personally here.
Bardzo osobiście Paweł tutaj się wypowiada.
His heart is breaking.
Jego złamane serce jest widoczne.
He says in the first verse, Romans 9, verse 1.
Rzymian 9:1.
I am speaking the truth in Christ.
Prawdę mówię w Chrystusie.
Verse 2. That I have great sorrow and unceasing anguish in my heart.
Drugi wiersz. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim.
For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen, according to the flesh.
Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych moich według ciała.
The apostle Paul is in agony here that his fellow countrymen, his fellow Jews do not know Christ.
Widzimy tutaj rzeczywiste cierpienie Pawła, że jego współrodacy Żydzi nie znają Chrystusa.
I hope that many of us in this room are in anguish that not more Poles know Jesus Christ.
I mam nadzieję, że też w waszych sercach jest coś takiego, że współobywatele tego kraju nie znają Chrystusa.
How will the Jews come to Christ?
W jaki sposób Żydzi mogliby przyjść do Chrystusa?
How will Poles come to Christ?
W jaki sposób Paweł?
How will Americans come to Christ?
Polacy, w jaki sposób Amerykanie przyjdą do Chrystusa?
Paul tells us in chapter 10.
Paweł mówi nam w 10 rozdziale.
Look at Romans 10, verse 13.
10 rozdział, 13 wiersz.
Paul says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
But then he asks a series of questions.
Ale potem zadaje serię kazań, serię pytań.
Look at verse 14.
14 wiersz.
How will they call on the Lord in whom they have not believed?
W jaki sposób mają wzywać w którego nie uwierzyli?
And how will they believe in him of whom they have not heard?
A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli?
And how will they hear without someone preaching?
A jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje?
I want my fellow countrymen to come to Christ.
Chcę, żeby ci, którzy są w moim kraju, przyszli do Chrystusa.
Everyone who cries out to the Lord and believes in him will be saved.
Każdy, który wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
But you cannot believe unless you've heard.
Ale nie możesz uwierzyć, jeżeli nie usłyszałeś.
And you cannot hear unless someone preaches.
A nie możesz usłyszeć, jeżeli ktoś nie będzie głosił.
Preaching is the hope for people coming to Christ.
Głoszenie zawiera w sobie nadzieję na to, że ludzie będą przychodzili do Chrystusa.
Turn over to the next book in the Bible. Look at 1 Corinthians 2.
Następna księga Biblii. 1 Koryntian, 2 rozdział.
Adam, would you read verses 1 to 5?
1 Koryntian, 2 rozdział, od 1 do 5. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Look at verse 1.
Pierwszy wiersz, zobaczcie.
Proclaiming the testimony of God.
Głosząc wam świadectwo Boże.
That's another way of saying preaching.
Możemy powiedzieć, głosił kazania.
And what does Paul preach? Look at verse 2.
Co głosił? Drugi wiersz.
I preach one thing.
Jedną rzecz.
I preach Jesus Christ and him crucified.
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.
And what happens when I preach Jesus Christ and him crucified?
I co się dzieje, kiedy głosiłem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
Verse 4.
Czwarty wiersz.
There is a demonstration of spirit and power.
Objawiało się w tym głoszeniu, objawiał się duch i moc.
And people place their faith not in the wisdom of men, but in the power of God.
I ludzie swoją wiarę opierali nie na mądrości ludzkiej, ale na Bożej mocy.
There's one thing this world needs.
Jedną rzecz potrzebuje ten świat. Jednej rzeczy.
This world is broken.
Jest popsuty.
People do not have hope.
Ludzie nie mają nadziei.
People live in despair.
Ludzie żyją w rozpaczy.
What this world needs is a demonstration of spirit and power.
To, czego potrzebują ludzie, to demonstracji objawienia ducha i mocy.
What 38 million Poles need is a demonstration of spirit and power.
38 milionów Polaków potrzebuje pokazania ducha i mocy.
Where is this demonstration of spirit and power going to come from?
I skąd ta demonstracja może pochodzić?
Paul tells us right here.
Paweł mówi tutaj. zgłoszenia Bożego świadectwa, ze zwiastowania, zwiastowania Chrystusa ukrzyżowanego. I szukałem tego właśnie.
So, there's nothing maybe as important in this world as preaching the word of God.
Więc nie ma chyba nic ważniejszego na tym świecie niż zwiastowanie Bożego słowa.
And we, here we are, a group of men who've come away from our work, come away from our family for this weekend.
I mamy grupę ludzi tutaj, tak jak my, którzy przyszli z pracy, przyszli od rodzin, chcą ten weekend spędzić tutaj wspólnie, żeby się czegoś więcej dowiedzieć o głoszeniu. Nie ma niczego ważniejszego, czego można by się uczyć przez te następne dwa dni, niż właśnie jak głosić ekspozycyjnie. Bóg używa głoszenia, aby zmienić świat. Szybko chciałbym powtórzyć to, co robiliśmy pół roku temu. Bo to nam utrwali fundament na pod tą ciężką pracę, której jutro się należy spodziewać. Trzy fragmenty wam przekazałem z Biblii. I chciałbym, żebyśmy na ich przykładzie zademonstrowali, jak zbudować takie ekspozycyjne kazanie. Sześć miesięcy temu mówiliśmy o narzędziach, których możemy używać, żeby takie kazanie zbudować. Więc dzisiaj taki szybki przegląd. Cztery tematy. Podejście do kazania. Przygotowanie kazania. Konstrukcja kazania. I głoszenie kazania. Podejście, przygotowanie, budowanie czy konstrukcja i głoszenie. Najpierw, co mówiliśmy o podchodzeniu, o takim wstępnym podchodzeniu do kazania.
Before you approach the sermon,
zanim w ogóle zaczniemy coś robić z
kazaniem,
szukasz w Bożym Słowie fragmentu, który będzie podstawą głoszenia.
This is the attitude that you take towards a passage in the Bible.
Tutaj ważne jest, jakie masz nastawienie do tego fragmentu w Biblii.
First of all,
po pierwsze,
a preacher,
kaznodzieja,
wants to look for the big God in the passage.
Chce szukać wielkiego Boga w danym fragmencie.
You're not looking for practical how-to applications.
Nie szukasz praktycznych zastosowań.
You're not starting with your needs and what you want from God and what you want in the Bible.
Nie zaczynasz od poszukiwania odpowiedzi na swoje potrzeby, nie z poszukiwania tego, co Bóg może tobie dać.
You want to start with God and his glory.
Chcesz zacząć od Boga i od jego chwały.
Every time I start to prepare a sermon.
Za każdym razem, kiedy zaczynam przygotowywać kazanie.
I say, Father, show me your bigness and your greatness in this passage.
Ojcze, pokaż mi Twoją wielkość, Twoją wagę, Twoje znaczenie w tym fragmencie. On jest w tym fragmencie. I on jest wielki. I on jest pełen chwały. I z takim Bogiem chcemy się w czasie dalszej naszej pracy spotkać. Chcę być zainspirowany, kiedy patrzę na Boże Słowo. Chcę, żeby Duch Święty tchnął w moje serce. Więc szukam wielkiego Boga i Jego chwały. Po drugie, ten wielki Bóg chce, żeby dotknął mojej głowy i mojego serca. Martin Lloyd-Jones powiedział, w zeszłym wieku to był wielki kaznodzieja w Anglii, Chcę w Bożym Słowie znaleźć logikę w ogniu, czy ognistą logikę. Chcę, żeby mój umysł był wysilony. Ale nie chcę, żeby to było tylko ćwiczenie intelektu, kiedy studiuję. Chcę, żeby to, co przechodzi przez okno mojego umysłu, dotarło do serca i dotknęło serca. Jonathan Edwards, słyszeliście, tak, o nim w XVIII wieku, wielki kaznodzieja w Anglii. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy napchali informacji do naszej głowy. Nasze serce musi być rozgrzane. Więc kiedy mamy tekst, zaczynamy myśleć o kazaniu, najpierw szukamy wielkiego Boga, który dotyka głowy i dotyka serca. I to po trzecie prowadzi nas do wewnętrznej przemiany. Chcemy, żeby to kazanie zmieniło nas i zmieniło ludzi, którym usługujemy. Nie jestem w stanie głosić, jeżeli dany fragment nie zrobił jakiegoś dzieła na mnie. Dopiero jak Bóg mnie zmieni przez swoje słowo. Czasami ktoś podejdzie w niedzielę i powie: pastorze, to kazanie naprawdę coś poruszyło, zmieniło w moim sercu, to jest tak ważne. Ja zazwyczaj mówię: cieszę się, bo przez te 6 dni, kiedy przygotowywałem, to mnie zmieniło. Więc cieszę się, że mogę się tym doświadczeniem podzielić z tobą. Kiedy spotykasz wielkiego Boga, który dotyka głowy i serca, to cię zmieni. Musi cię zmienić. Dwie rzeczy się będą działy. Po pierwsze, zburzy coś w twoim życiu, to Boże Słowo. A po drugie, coś odbuduje. Przekona cię o grzechu, a potem zaleje cię łaską. I tego oczekujemy za każdym razem po głoszeniu takiego ekspozycyjnego kazania. Chcemy, żeby Boże Słowo zmieniało ludzi. Tak, jak zmieniło nas, kiedy żeśmy to studiowali. Zmieniło dwie rzeczy. Żeby nas zniszczyło, przekonało o naszym grzechu, a potem odbudowało. Przez Bożą łaskę i Bożą miłość. Kiedy spędzimy czas nad Bożym Słowem, to po pewnym czasie nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, jakimi byliśmy, kiedy usiedliśmy. Więc zaczynamy myśleć o kazaniu. Szukamy wielkiego Boga. Nie zaczynamy myśleć o kazaniu, myśląc, co my chcemy o nas. Zaczynamy od Boga i co On nam chce dać. On dotyka naszej głowy, dotyka naszych serc. To prowadzi do wewnętrznej przemiany, głębokiej zmiany, która coś niszczy, coś odbudowuje. I to po czwarte doprowadza do wiekopomnego dzieła, tak to nazwałem, do wielkiego dzieła.
something to happen that is beyond all we could ask or think.
Paweł mówi, że kiedy głosimy Boże Słowo, to powinniśmy oczekiwać czegoś, co przekracza nasze, nawet przekracza to, czego się spodziewamy albo o czym myślimy. Przekracza nasze wyobrażenia. Kiedy głosimy Boże Słowo, niebo zaczyna oddziaływać na ziemię. Moc Ducha Świętego dotyka serc. Nie powinniśmy oczekiwać małych rzeczy. Efezjan 3 rozdział, Paweł mówi, oczekujcie rzeczy, które przewyższają to, o czym myślicie, albo o czym, żeście nawet czegoś się spodziewaliście. Jest taka historia o Karolu Spurgeonie, który po wygłoszeniu kazania tam w Anglii, tak, spotkał się z pewnym pastorem, podszedł ten drugi człowiek do niego. I powiedział mu Spurgeon, kiedy ty głosisz, ludzie się nawracają. Prostytutki, pijacy stają się chrześcijanami. Arystokraci się nawracają. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Mówi, w moim kościele się tak nie dzieje. A Spurgeon powiedział, ale ty nie oczekujesz, że się będzie coś takiego działo, prawda? Ten człowiek powiedział, no nie, w zasadzie to nie. I Spurgeon mówi, to jest twój problem. Powinieneś oczekiwać wielkich rzeczy. Kiedy ja po raz pierwszy zacząłem być pastorem, tym głównym pastorem, jakieś 30 lat temu to było, w Arizonie, kościół miał dużo problemów. Większość z nich odkryłem po tym, jak zostałem pastorem. Jednym z tych problemów było to, że byliśmy straszliwie zadłużeni. Z powodu programu, który dotyczył rozbudowy budynku. To wszystko było, zanim ja tam przyszedłem, tak rozdmuchane. Wymyślili sobie, że wybudują taką świątynię wielką, która miała być idealna akustycznie, perfekcyjna dla ludzi śpiewających tam. I połowa kościoła chciała mieć tą piękną muzykę, a połowa kościoła chciała mieć dobre biblijne nauczanie. I ta część, która chciała mieć dobre biblijne nauczanie, uważała, że to kościół źle zaprojektowany, bo jest zaprojektowany pod muzykę, a nie pod głoszenie. Ludzie walczyli ze sobą po prostu. Złość była. Tuż przed moim przybyciem połowa starszych odeszła z rady starszych. I moja pierwsza niedziela w tym kościele to było pierwsze nabożeństwo w tym nowym budynku. I tak ciężko pracowałem nad tym kazaniem. Chciałem, wiecie, dobre wrażenie, pierwsza niedziela, pierwsze kazanie. I głosiłem z całego serca. Tylko po to, żeby na koniec się zorientować, że większość z ludzi nie rozumiała ani słowa z tego, co powiedziałem. Z powodu echa w tym budynku, które było wspaniałe dla muzyki, ale dla głoszącego słowa, dla głoszenia, fatalne. Mówią, że 2,5 sekundy są potrzebne, żeby takich mieć takiego pogłosu chyba, tak? Dla dobrej muzyki. I to mieliśmy, 2,5 sekundy takiego pogłosu. a tylko jedna sekunda, żeby dobrze mówione słowo było przenoszone.
So there I was preaching.
Więc ja tam głoszę. A większość ludzi nie wie, o czym ja mówię. 100 ludzi odeszła z kościoła po tej niedzieli. Po tej mojej pierwszej niedzieli. Myślę, co ja takiego zrobiłem? I o ile się wydawało, że przed tą niedzielą te walki były ostre, to po tej niedzieli to dopiero się zaczęło. Ludzie odchodzili. Nie mogliśmy obsłużyć tego długu, tego zadłużenia, który Kościół miał. I tak sobie myślałem, że w CV to chyba pierwsza rubryka, tam gdzie pójdę zaraz dalej szukać pracy, to będzie poniósł porażkę jako pierwszy pastor. Po prostu nie miałem pojęcia, co robić. Żeby jakoś ten kościół po prostu ogarnąć. Wydawało się, że to jest po prostu poza możliwościami ogarnięcia. Pomyślałem sobie, cóż, jedną rzecz mogę zrobić. Po prostu będę dalej głosił. Co niedzielę. No oczywiście musieliśmy popracować nad nagłośnieniem, tak? I w ciągu następnych 2 lat, kiedy z kazalnicy Boże Słowo było głoszone i wyjaśniane, widziałem, jak dzieje się cud w sercach zgromadzenia. Bóg rozpuścił serca. Upokorzył całe to zgromadzenie. Ludzie zwracali się do tych, z którymi walczyli, prosili o przebaczenie. Mieliśmy taki dzień takiego wspólnej pokuty, tak? Kiedy jako cały Kościół się zebraliśmy na kolanach i prosiliśmy Boga o przebaczenie. I w ciągu następnych lat widzieliśmy rezultaty, tak? Ludzie zaczęli przychodzić, zaczęli się nawracać, zaczęli się miłować, zaczęli mieć dobre relacje ze sobą. Dlaczego to się zmieniło? Boże Słowo zmienia ludzi od wewnątrz. Ja wiedziałem, że nic nie mogę sobie przypisać z tego, co się wydarzyło. Dla mnie, jako dla człowieka, ten kościół był nienaprawialny, po prostu. Jestem pewien, że Bóg mnie, też młodego wtedy pastora, chciał nauczyć, że wielkie Boże dzieło jest wykonane przez głoszenie Jego Słowa, w którym jest demonstracja Bożego Ducha i mocy. Nie miałem pojęcia, że to się tak stanie. Naprawdę, szczerze byłem przekonany, że w przeciągu miesięcy ten Kościół się po prostu zwinie. Więc kiedy, bracia, głosimy, nie oczekuj tylko zmiany swojego serca. A nawet nie tylko zmiany serc ludzi w zgromadzeniu. Oczekuj Bożego wielkiego dzieła, które może przekraczać to wszystko, co ty sobie wyobrażasz. Czego oczekujesz? I 5. punktem w tym podejściu do kazania było to, że czynimy to dla Bożej chwały. Nie głosimy dla naszej chwały. Chcemy zniknąć. Chcemy, żeby ludzie tylko Chrystusa widzieli. Chcemy Boga uwielbiać i żeby On był uwielbiony. I to jest ważne. Możliwe, że najbardziej przerażającym miejscem w tym świecie, na którym można by stanąć, jest kazalnica. Ponieważ tak szybko może to uderzyć do głowy. Ludzie przychodzą, siedzą cicho i słuchają Twoich słów. Jeśli nie usną. Ale miejmy nadzieję, że nie usną i słuchają każdego słowa. I czujesz tą energię w tym pomieszczeniu. I tak łatwo zacząć myśleć, o, słuchają mnie. Są pod wrażeniem tego, co mówię. Nie. Dla Bożej chwały. Dla Bożej chwały. Głoś tak, jakby to miało być twoje ostatnie kazanie. Ponieważ ostatnie kazanie będziesz głosił dla Jego chwały. Bo nie będzie ciebie już tutaj, żeby sobie chwałę odebrać. Głoś dla Jego chwały. Jak więc podchodzimy do przygotowania głoszenia ekspozycyjnego? Otwieramy Biblię i szukamy wielkiego Boga w tym fragmencie. Nie szukamy tego, czego my chcemy. Nie szukamy zaspokojenia swoich potrzeb. Nie szukamy Boga, który ma nam pomóc, żeby odpowiedzieć na nasze pytania, które my mu stawiamy. Oczywiście on te rzeczy będzie czynił, ale chcemy, żeby on ustanowił rozkład zajęć. On chce, żeby on nas poprowadził według jego myślenia. Więc przychodzimy i szukamy wielkiego Boga. Po drugie, szukamy Boga, który zmieni umysł i zmieni serce. Który rozpali naszą logikę. Który ogrzeje serca. Po trzecie, zmieni nas wewnętrznie. Zburzy, odbuduje. I w rezultacie da dzieło wiekopomne. Wielkie dzieło. Ponad wszystko, o co moglibyśmy prosić lub o czym myśleć. I po piąte, to wszystko dla Jego chwały. Bożej chwały. Jeżeli tak będziemy podchodzić do przygotowania głoszenia, to Bóg będzie błogosławił, bo to jest Jego głoszenie. Jakieś pytania do tego? Co się stało z tym kościołem? Miałem błogosławieństwo, że przez 28 lat tam służyć. Dwa lata temu tam zakończyliśmy służbę w tym Camelback Baptist Church. Bóg użył tego kościoła, żeby wielu ludzi dotrzeć do wielu ludzi w mieście. Mogliśmy inne kościoły założyć. Ale to wszystko było rezultatem tego cudu, który uczynił na początku. On to uczynił. Bo my co niedzielę patrzyliśmy na Boże Słowo i ono po prostu nas zmieniło.
Ja mam jedno pytanie.
One question.
Bo każdą niedzielę jesteśmy na ulicy.
We preach on the street. They preach on the street. They preach on the street. And they meet many addicted people. We start with prayer. We preach God's word.
Mm-hmm.
We call to that God who is creator. We pray for our government, pray for people, read God's word, teach God's word. And many people would come every Sunday. They take part in what we do, but they don't want to come to church. They're on those meetings outside. Many people even change their lives. You know, they come out of addictions. But God's word says we should make disciples, so it would be good for those people to go to churches, where it's Bible study, prayer. My opinion, it's not enough if they just spend 1 hour on Sunday outside.
Yes.
I can see some changes in those people. But they should also have closer fellowship with brothers and sisters in church. So they are able to see them, how they live, how they behave. W sensie, czy co, czy przychodzą, czy jest podobne zjawisko, że nie
przychodzą?
Chodzi mi o pytanie.
Jak trudno ludzi przyprowadzić do
uczniostwa? It shows people... It's difficult to bring people to be disciples. I mean, they don't want to come to church. Yeah. Do you have similar situation, or have you heard about similar situations in like in States or in England that people would like to live with God, but they don't want to come into fellowship?
Yes, I think that's a problem that we probably can see throughout the world.
Wydaje mi się, że to problem na całym świecie jest widoczny. To, w czym my jako Kościół chcemy stać się lepsi, to starać się tak umiłować ten świat, żeby po prostu oni się nie mogli oprzeć temu, żeby przyjść. Wszyscy, każdy człowiek chce, jak go inny miłuje, dba o niego. Jest tylko jedno ciało na tym świecie, które miłuje innych ludzi taką nieegoistyczną miłością. Bo w tym świecie ludzie generalnie chcą wszystko dla siebie. Nikt tego nie wie lepiej niż ktoś, kto jest w uzależnieniu na przykład. Ludzie używają innych ludzi dla swoich korzyści. Lokalny kościół jest odwrotnością tego. To jest ciało Chrystusa. I Chrystus ostatecznie jest tym, który sam siebie oddał. Jeżeli my obraz Jezusa Chrystusa pokazujemy światu, to jak Kościół lokalny jesteśmy, ludzie się nie mogą oprzeć temu, żeby pójść. Moja odpowiedź by była, musimy pokazać tym ludziom, że ta miłość, której ich serca pragną, jest czymś, co oni otrzymają w kościele. Problem jest to, że wiele lokalnych zborów patrzy trochę z pogardą na tych ludzi. Nie chce brać udziału w życiu tych ludzi. Jezus powiedział, chwila. Ja poszedłem do grzeszników. Do tych celników. Do prostytutek. Czy zauważyliście? Poszedłem do tych, którzy zdają sobie sprawę, że potrzebują lekarza. I czy mój lud dzieli to serce? Jeżeli lokalny zbór dzieli to serce, które miał Jezus Chrystus, to będzie sięgał do takich ludzi. Kiedy wyciągamy rękę z miłością, niewielu prawdziwych chrześcijan powie nie. Powie tak, chcemy być częścią tego. Coś jeszcze? Więc podejście do Bożego Słowa. Po drugie, przygotowanie kazania. Ci, którzy przybyli później, bardzo krótko powtarzamy szybko te fundamentalne rzeczy sprzed pół roku. Żeby jutro cały czas, który będziemy mieli, móc poświęcić już na ćwiczenie konkretne z tekstem, jak konstruujemy kazanie, takie ekspozycyjne kazanie w oparciu o biblijny tekst. Jutro bardzo, bardzo to będzie takie praktyczne, ale ciężka praca, ale będzie nagrodzona. Podejście, przygotowanie. Po pierwsze, kiedy studiujemy Boże Słowo, przygotowujemy się do Jego głoszenia, chcemy wyciągnąć historię, wątek z tego tekstu. Patrzymy na jakiś biblijny fragment i zadajemy pytanie. Jaką historię opowiadasz? I zawsze jest jakiś wstęp, jakieś główne ciało tej historii, główna treść i zakończenie, konkluzja. Dla mnie to było bardzo pomocne. Że to nie jest tak, że po prostu czytam jakąś informację. Chcę widzieć historię, opowiadanie. Bóg coś mi opowiada w formie historii. Jutro zobaczymy praktycznie na fragmencie, jak to działa. Ale na trzy sposoby możemy szukać tej historii. I kiedy przygotowujemy kazanie, to te trzy kroki powinno się przejść. Po pierwsze, obserwacja. Patrzysz na tekst i obserwujesz, co tam jest. Odpowiadasz na pytanie, co on mówi. Od tego się zaczyna. Co ten fragment mówi? Jutro zaczniemy od psalmu 23. Co ten psalm mówi? Ale to nie wystarczy. Drugi krok. Co on znaczy? Co mówi? Co on znaczy? Co on oznacza? I trzeci krok. Zastosowanie. Czyli dlaczego to, co on mówi i to, co on ma na myśli, jest ważne. Za każdym razem, kiedy przygotowujecie kazanie, chcecie zadawać pytanie, co mówi ten tekst? Co on ma na myśli przez to? I dlaczego to jest ważne? Kiedy odpowiesz sobie na te trzy pytania, masz jakąś historię, którą możesz opowiedzieć. Po drugie, kiedy przygotowujesz kazanie, szukaj takich kluczy do interpretacji, kluczy do interpretacji.
When I read through a passage, I'm immediately looking for, first of all, I'm looking for important words.
Na przykład, szukam jakichś ważnych słów.
I was reading John 1 yesterday.
Ewangelii Jana, pierwszy rozdział czytałem. Wczoraj. Słowo na przykład światło, światło, światłość, użyte wielokrotnie w tym fragmencie. Słowo przyniosło światłość na tą ziemię. Ciemność go nie przemogła. Jan Chrzciciel złożył świadectwo o tym świetle, o tej światłości. I ta światłość jest życiem ludzi. Widzę to słowo światłość powtarzające się. I myślę, to jest takie kluczowe słowo. Inne kluczowe słowo w tym fragmencie to jest słowo słowo. Tak? Na początku było słowo. A słowo było Bogiem u Boga. I słowo było Bogiem. A słowo stało się ciałem. Kilka wierszy dalej. Więc od razu mam dwa kluczowe słowa. Światłość. Słowo. Jak one się łączą? Jak one nawzajem siebie objaśniają? To są takie ważne klucze do interpretacji. Szukać jakichś ważnych, wybitnie widocznych słów. Inna sprawa. Powtórzeń szukać. Kiedykolwiek autor tekstu biblijnego powtarza coś, to wiemy, że on mówi coś ważnego. Na przykład Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wracając. Słowo jest pełne łaski i prawdy. A potem mówi, widzieliśmy pełnię Jego, tego, który jest jedyny u Ojca. I znowu widzę to powtórzone słowo pełnia. I jestem podekscytowany. Że to słowo ma pełnię w nim. I ta idea pełności jest powtórzona. Co to znaczy? Ta pełnia. Szukam jakichś kluczy do interpretacji. Ale cały czas staram się iść za tą myślą. Autorzy biblijni mówią mi o pewnej historii. Od jednego punktu, do drugiego, do trzeciego, do czwartego, autor biblijny buduje pewną historię. I ja chcę wiedzieć, jak ta myśl się porusza. Nasz syn Jonathan dwa wieczory temu miał studium biblijne ze studentami Cambridge. Trochę prosił o pomoc, bo miał przygotować to studium. Nie potrzebował w końcu w sumie mojej pomocy. Ale modliliśmy się, kiedy on studiował. Potem wysłałem do niego wiadomość, jak tam poszło. Odpisał, wydaje mi się, że chyba nie poszło za dobrze. Byłem bardzo rozczarowany moim nauczaniem. I mówi, chyba nie przekazałem im wyraźnie, jak ta myśl w tym fragmencie płynie. Tak jakby skakaliśmy. A ponieważ skakaliśmy po tym fragmencie, to nie dostrzegliśmy tego płynięcia, przepływu tej myśli przez ten fragment. Napisałem, może ty tak to oceniasz, ale Bóg nie tak na to patrzy. Bóg jakiś cel swój wykonał. Bóg cię użył. Nie ma czegoś takiego jak doskonale poprowadzone studium Biblii. napisał, dzięki tato, to zachęcające. Ale to jest ważne, żeby śledzić przepływ myśli we fragmencie. I chcemy znaleźć główny punkt tego fragmentu. Zaraz o tym więcej powiemy. To wszystko jest pod tym poszukiwaniem tych interpretacyjnych elementów. Ważne słowa, powtórzenia, przepływ myśli, główne punkty. Trzecie. Więc po pierwsze mieliśmy wyciągnięcie historii z tego tekstu. Po drugie poszukiwanie kluczowych interpretacyjnych elementów. Po trzecie myśl głęboko, a nie impresjonistycznie. Bardzo wielu z nas myślimy, że zrozumienie Biblii to jest bardzo takie powierzchowne, proste. Otwieramy Biblię, zaczynamy przygotowywać kazanie i pierwsze wrażenie, jakie fragment na nas zrobi, to tego uczymy. Ja to nazywam takie impresjonistyczne, czyli tak jakby pierwsze wrażenie, tak? Zrozumienie biblijnego tekstu wymaga czasu i wymaga pracy. Grzeb, kop głębiej. Zadawaj pytania. Zacznij wcześnie. Dzisiaj jechaliśmy tutaj do kościoła, to żeśmy rozmawiali. Jak ważne jest ten fragment, o którym mamy głosić, sobie wbić w głowę dużo zanim go zaczniemy głosić. W sierpniu będę w Cambridge głosił z Ewangelii Jana. I dlatego wczoraj i teraz czytam Ewangelię Jana. To jest za 3 miesiące dopiero. Ale dla mnie jest ważne, żeby ten fragment już tam gdzieś coś w mózgu pracował. Ponieważ najlepsze myśli do mojego głoszenia, tak miałem, przychodziły, kiedy po prostu robiłem coś innego w ciągu dnia. Jeśli ten fragment gdzieś tam siedzi i przychodzą myśli, biorę prysznic, biegam, rozmawiam z żoną. Czasami sobie wyznaczamy czas. Dzisiaj będę 5 godzin siedział nad kazaniem. Tylko o tym kazaniu będę myślał przez 5 godzin. O tym fragmencie. Nie ma w tym nic złego. Ale czasami te po prostu siedzę i mój umysł nie działa. Po prostu nic tam się nie dzieje. A potem nagle idę sobie gdzieś tam, robię coś innego i wpada dużo lepsza myśl. Szaleństwo, można powiedzieć. Ale to tak, jakby Pan po prostu działał w tym umyśle. Ale trzeba zacząć wcześniej, żeby ten tam był ten fragment. I modlić się. I modlić się. I modlić się. I modlić się. Ponieważ kiedy czytasz tekst i modlisz się, to wchodzisz w ten kontakt z Bogiem. I chcesz Go prosić, żeby On otworzył twoje oczy na te wszystkie myśli, które tam głęboko są. Najlepsi kaznodzieje, użyci przez Boga, przygotowywali kazania na kolanach. Czasami studiuję jakiś fragment i po prostu widzę, że no nie jestem w stanie złapać tego, co tam jest. I prawie wołam do Boga. Boże, wiem, że czegoś tu mi brakuje. Jest coś wielkiego, chwalebnego tu. Ja tego nie widzę. Proszę, pomóż mi to zobaczyć. Prawie jakby dialog był z Bogiem, tak? Ja i Bóg. Czasami nawet pięścią walnąłem stół. Takie frustrujące to jest. Boże, pokaż mi to, co chcesz. I prawie zawsze on pokazuje, otwiera oczy na coś, czego nie oczekiwałem wcześniej, że mogę zobaczyć. Charles Spurgeon coś wspaniałego zwykł mawiać na temat kaznodziei, który się modli. Czasami mamy takie zapędy, żeby o jeszcze muszę postudiować, jeszcze pomyśleć, jeszcze porozważać, że brakuje czasu na modlitwę. Ucz się, żeby zaczynać od modlitwy. Ja potrzebuję Ciebie, Boże, abyś otworzył oczy moje na to, co jest w tym tekście. Więc myśl głęboko, nie impresjonistycznie, nie pod pierwszym wrażeniem bądź. Jedną z rzeczy, która dla mnie była jedną z najbardziej pomocnych, to zadawanie pytań do tekstu. To mówię, kiedy rozmawiam z Bogiem. Nie rozumiem, pokaż mi. Zobaczymy to, kiedy jutro będziemy działali z tymi fragmentami. Ale nie możesz czytać Bożego Słowa bez pytań, tak jakby, bez zadawania pytań. Co to znaczy? A dlaczego tak? A co to znaczy? A co tam to znaczy? Czasami po prostu ignorujemy te pytania. Po prostu przelatujemy, bierzemy to, co rozumiemy, a wiele pytań pozostawiamy bez odpowiedzi. A kiedy te pytania znajdą odpowiedzi, to wtedy są odkrycia, które chwytają za serce. Więc wykonaj tą ciężką pracę. Głębiej pokop. Zadaj pytania. Czwarte. Przejdź od małego do dużego i od dużego do małego. Co mam przez to na myśli? Zaczynamy od szczegółów, od małych rzeczy, od jednego słowa, jak to słowo ma, jakie ma relacje z innymi. Zajmujemy się tymi szczegółami, ale tego nie głosisz tak naprawdę. Nie głosisz wszystkich szczegółów tekstu. Chciałbyś te wszystkie szczegóły pogrupować jakoś. Tak, żeby ułożyć tą całościową historię. Więc przechodzisz od tych szczegółów do całości, do dużego obrazu. Ale tam się nie zatrzymujesz. Ale mówisz, ok, teraz mam ten całościowy obraz, ale czy on się zgadza z tymi szczegółami? Więc wracasz do szczegółów, znowu patrzysz na nie i na podstawie tych porównań ten obraz całościowy poprawiasz. Znowu zadajesz pytanie, czy teraz się to zgadza z tymi wszystkimi szczegółami? I tak w jedną i w drugą. Od małego do dużego, od dużego do małego. I w jedną i w drugą stronę, kiedy studiujemy, tak to wygląda. Aż masz poczucie, że jesteś usatysfakcjonowany, że rzeczywiście ten obraz, który chcesz przekazać, jest na podstawie tych szczegółów i zgadza się z tymi szczegółami. Po angielsku mówimy, że jest różnica między drzewami a lasem. Tak? Sometimes we use that. Czasami się też mówi tak, że nie widać lasu spoza drzew. Czyli patrzysz na te wszystkie drzewa pojedyncze, ale one tak jakby zasłaniają obraz, że to jest cały las. Piąte. Wyczerp tekst biblijny. Zanim go zostawisz, żeby sięgnąć poza tekst. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Wyczerp biblijny tekst, zanim sięgniesz poza ten tekst, żeby wziąć pomysły z zewnątrz. Jest coś takiego, że czytamy tekst biblijny i on nam nagle zaczyna przypominać inne fragmenty z Biblii. I używamy innych fragmentów z Biblii, żeby interpretować ten, który akurat teraz mamy przed sobą. Nie mówię, że to jest złe, to jest w porządku. Biblia najlepsza jest jako interpretacja samej siebie. I jak najbardziej możemy znaleźć pomysły w innych fragmentach, które nam rozjaśnią ten nasz fragment. Ale chcę podkreślić. Staraj się ten fragment, nad którym pracujesz, wyczerpać. Całe możliwe znaczenie z niego najpierw wyciągnąć, a dopiero później wspomagać się innymi fragmentami, czy innymi pomysłami. Podobną zasadę odnoszę do komentarzy biblijnych. Niektórzy kaznodzieje, zanim jeszcze fragment przeczytają, to już przeczytają wszystkie komentarze na temat tego fragmentu. Ja, będąc młodszym kaznodzieją, tak robiłem. Jest to pewnego rodzaju skrót, tak, żeby zrozumieć fragment. Ale proszę, słuchajcie. Jeżeli pozwolisz, żeby Bóg pokazał ci, co jest w tym fragmencie, zanim skonsultujesz się z innymi ludźmi, albo nawet z innymi fragmentami z Biblii, to odkryjesz pewne rzeczy, które poruszą twoje serce. Ja teraz bardzo rzadko sięgam do komentarzy. Jeżeli coś naprawdę utknę na czymś we fragmencie. Lubię patrzeć na jeden fragment i niech on mówi, niech mówi to, co on wszystko może mi powiedzieć. Tutaj jest miejsce na to odkrycie. Tutaj Bóg odkrywa nasze umysły, oświeca. A kiedy kaznodzieja staje na kazalnicy i odkrył coś, co jego poruszyło, to zmienia sposób, w jaki kazanie jest mówione i zmienia sposób, w jaki kazanie jest wysłuchane. Więc wyczerp znaczenie tego fragmentu. Proś, żeby Bóg pokazał ci to, co On ma ci pokazać. Zanim zostawisz, opuścisz ten tekst i powiesz, pozwolisz, żeby inne fragmenty działały. To było bardzo szybko. Przygotowanie kazania. Po pierwsze, mówiliśmy, odkryj historię, wyciągnij historię z tego tekstu. Po drugie, szukaj elementów do interpretacji, pomocnych w interpretacji. Ważne słowa, powtórzenia, myśli, przepływ myśli. Po trzecie, myśl głęboko, nie zatrzymuj się na pierwszym wrażeniu. Nie zadowalaj się pierwszym wrażeniem. Często przeczytam fragment i mówię, wow, wiem dokładnie, o czym będę głosił. Wiem, co ten fragment mówi. A potem czytam. Przez tydzień studiuję. I moje myślenie zaczyna się zmieniać. Moja pierwsza myśl wcale nie jest tą, którą ten fragment pokazuje. To jest piękne. Ponieważ Bóg pokazuje Jego poselstwo, nie moje poselstwo. Zmieniłem to, co chcę głosić, bo bardziej zrozumiałem tekst. Więc myśl głęboko, nie impresjonistycznie, nie zadowalaj się pierwszym wrażeniem. Poruszaj się od szczegółu do ogółu, od ogółu do szczegółu, od ogółu do szczegółu, od szczegółu do ogółu. W jedną i w drugą. I po piąte, wyczerp biblijny fragment. I to da niesamowite odkrycia. Przygotowanie do kazania. Jakieś pytania, myśli? Nice to see you, Tim. Again. I have a practical question. You said you rarely look into commentaries. Well, I understand. It comes with experience also. But out of curiosity. Do you remember last or one of the last commentaries you checked when you come into something difficult in the passage and you wanted to check it? Specific commentary, do you remember?
Yes.
What would you use?
I have loved. I went to Martin Lloyd Jones when I was looking in Romans.
Przy okazji listu do Rzymian na przykład Martin Lloyd Jones, jego komentarze sięgałem. Beretta do Ewangelii Jana. Cranfielda do Rzymian. Mam bardzo dużo komentarzy. Do you remember specific question you had that you were looking or referring to?
Yes.
Were you looking?
Yes. You wanted an example.
Yeah, yes. He wants an example.
I was studying Romans 7 recently.
Rzymian 7 na przykład studiowałem niedawno.
Where Paul says,
gdzie Paweł mówi,
the things I want to do, I don't do.
Rzeczy, które robię, nie chcę, robię, a które chcę, to nie robię. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I tam jest wielka dyskusja, czy Paweł to mówi jako chrześcijanin, tak? Czy odnosi się do stanu przedchrześcijańskiego swojego. Niektórzy uważają, że chrześcijanin nie może powiedzieć, to co nie chcę robić, to robię. A to, co chcę, to nie robię. Nędzny ja człowiek, tak? Chrześcijanie tak nie mówią. Więc chciałem po prostu poczytać wiele różnych komentarzy, tak? Przemyśleć, tak? To pytanie. Czy to mówił Paweł jako chrześcijan?
To what others have thought about this.
I w takich przypadkach ja oczywiście mam świadomość, że ja mógłbym sam i mogę sam swoją opinię wyrobić, ale no jako pastor czuję, że powinienem też tak mieć na tyle pokory, żeby w takich przypadkach zobaczyć, co inni mówią na dany temat. I oczywiście odpowiedzi były różne. Szczególnie w komentarzu Cranfielda mi się podobało. Taka głęboka odpowiedź. Jedną z rzeczy on powiedział, kiedy słucham, jak Paweł tak mówi, to są rzeczy, które ja mówię jako chrześcijanin. Mówię, tak. Ja tak samo się czuję. Ja często robię to, co nie chcę. Ale to, co bym chciał, to nie robię. I w końcu dochodzę do wniosku, nędzny człowiek, kto mnie z tego ciała śmierci wyciągnie. I tam piękna rzecz jest, że dalej Paweł daje odpowiedź w następnym wierszu, tak? Kto mnie wyzwoli? Dzięki niech będzie Bogu przez Chrystusa Jezusa. Nie ma potępienia, tak? Dla tego, który jest w Chrystusie Jezusie. Więc ja dochodzę do wniosku, że to chrześcijanin. Odpowiedź, no odpowiedź jest w tekście. Dlatego dobrze jest wyczerpać najpierw tekst, tak, dookoła. Niech tekst odpowie na tyle, na ile może na twoje pytanie. Dobry przykład? Może być?
Miałem zapytać, czy się skłaniasz ku tej drugiej refleksji, że będąc w pełni dojrzałem chrześcijanin, no bo uważam, że jako dojrzałem chrześcijan, no i rozumiem, że w tym kontekście też się zgodzimy.
Czyli, that's also answer to the question, which option do you prefer here? And you answer that question too, so. Słuchajcie, może przerwę zrobimy, co? Maybe we'll take a break now.